Weekend Radia Tok FM.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie w naszym cyklu Energia dla Klimatu. Porozmawiamy dzisiaj o polityce energetyczno-klimatycznej kraju, a szerzej i więcej o polityce energetyczno-klimatycznej, jaką prowadzą koncerny, duże koncerny energetyczne. Prowadzą, a może, jak twierdzą niektórzy, nie prowadzą. I także ciekawym będzie dla nas, jakie ma znaczenie dla kraju w sposób prowadzenia polityki energetyczno-klimatycznej przez koncerny. W studiu goszczą pani Bogusława Matuszewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Menedżerka, była wiceprezes do spraw strategii rozwoju PGE, czyli Polskiej Grupy Energetycznej w latach 2012-2013. Aktualna minister do spraw energetyki w gabinecie cieni Kongresu Kobiet. A współprowadzącym ten program jest Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Ja już w tym zapowiedzi postawiłam pewną tezę, jak powiedziałam, jak niektórzy twierdzą, nie prowadzą i pewnie będziemy to rozwijać, ale może spojrzmy na razie na to w sposób ogólny. Polityka energetyczno-klimatyczna, takie słowo, sformułowanie, wytrych często powtarzane. Zacznijmy tak, o co chodzi.
Znaczy, bardzo ważna polityka w Unii Europejskiej i w Polsce, przez to my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, której nam brakuje. Polityka, która jest, prawda, energetyczna, jest nieaktualna. To przed wejściem do studia żeśmy się tu zgodzili z tym i wszyscy się z tym zgadzają, że powinna być od dawna poprawiona i zrobiona. My jako środowiska ekologiczne od lat właściwie, ja to nawet powiedziałem, wskazujemy palcem na koncerny energetyczne, że to one blokują powstanie polityki energetycznej, nawet że to one prowadzą taką politykę energetyczną zamiast rządów i opozycji, no, które od lat właściwie nie mogą się zdobyć na to, jak my się wpisujemy w to, co się dzieje, w ten trend, który dzieje się w tej chwili w Europie, czyli trend jednak odchodzenia od węgla, dekarbonizacji w związku z zmianami klimatycznymi, teraz jeszcze bardziej aktualny po podpisaniu porozumienia paryskiego w ubiegłym roku, także przez rząd PiSu. No i jaka jest prawda? Właśnie tu może naszemu gościowi oddał głos. Jaka jest prawda? Czy to rzeczywiście te moje okrzyki pod kancelarią Tuska, nie wiem, przy protestach zielonych i protestach organizacji ekologicznych, że to nie Tusk prowadzi politykę energetyczno-klimatyczną, a koncerny ją dyktują, czy to jest prawda? Czy to jest stereotyp, który miały organizacje pozarządowe, czy mają?
Ja bym się przychyliła do tego drugiego, to znaczy, że to jest stereotyp i jakieś takie ogólne przekonanie. Natomiast polityka energetyczna, jak gdyby ciało, które prowadzi i ustala politykę energetyczną, musi mieć dostęp do narzędzi. Narzędzi, którymi będzie mógł egzekwować wykonywanie tej polityki właśnie na różnych przedsiębiorcach i na organizacjach gospodarczych. Sam koncern, każda firma, która działa w oparciu o kodeks spółek handlowych, ona jest nastawiona na to, żeby przynosić i generować zysk. I ona zawsze będzie działała w taki sposób, żeby jak największe pożytki przynosić z bieżącej działalności. W związku z tym to ustawodawstwo i regulacje mają tą siłę sprawczą, żeby koncerny wykonywały określone działania, które przyniosą korzyści państwu w okresie długofalowym.
Mówiąc najkrócej, jeżeli państwo wytyczy pewną wizję, wytyczy cele i następnie w związku z tym da narzędzie, czyli uregulowania prawne, prawda, to koncern idzie w tym kierunku, tego się trzyma. Uregulowania prawne mu narzucają, a jeżeli państwo nie ma tej wizji, nie ma tego celu, to koncern patrzy się, co na bieżąco mu przynosi zysk.
To jest oczywiste, ale to pytanie idzie ciutkę dalej, to podrążmy ten temat. No przecież tak jest, że PGE, może warto parę słów o tej spółce powiedzieć, też może bym poprosił, ale bazuje w głównej mierze na węglu kamiennym i brunatnym i ma to opanowane świetnie i można powiedzieć, że z naszego punktu widzenia organizacji ekologicznych, często też na opinii publicznej, świetnie cementuje ten układ, bo jest mu wygodnie. I polityko mówi, że prawda, że będziemy jeszcze, mamy węgla na 200 lat, politycy to powtarzają, tak myśmy uważali, prawda. I w związku z tym lepiej nic nie ruszać, trzymać się tego węgla, bo to jest nasze, prawda, nasz skarb, nasze dobro narodowe. To jest pierwsza rzecz, ale były też takie fakty w postaci, jak się pojawiła ustawa o odnawialnych źródłach energii, ta poprawka prosumencka, to prezes, już nie za pani kadencji, następny prezes PG napisał pismo do posłów, w którym wprost stwierdził, że wprowadzenie poprawki prosumenckiej, czyli preferencje budowa tych niewielkich jednostek odnawialnych źródeł energii na dachach domów, jest niekorzystna z punktu widzenia interesu koncernu. Czyli wpływał na politykę posłów. W rezultacie PiS najpierw to poparł, a później się z tego wycofał, prawda, jak już doszedł do władzy i nie mamy właściwie mechanizmów wspierających energetykę prosumencką, czyli te drobne instalacje na dachach, fotowoltaikę, które by świetnie jakby też no, pozwoliły na wejście w to, co robi właściwie cała Europa. Czyli my mamy po naszej stronie takie fakty, które pokazywały, że koncerny się, w tym dokładnie PG, może pani następcy, się wtrącali w politykę wprost i wpływali na politykę negatywnie, cementując ten układ.
Mm-hmm. Znaczy, ja nie chcę się odnosić do tego, co robił któryś z prezesów PGE, tylko...
Pan chyba Woszczyk, prawda?
Tylko jeżeli my mówimy o tym, czy koncerny, że na przykład PGE wspiera, czy jest jak gdyby gwarantem tego, że jest taki, a nie inny miks energetyczny, to ja bym się z tym nie zgodziła. No PGE dzisiaj rzeczywiście jest tak, że jest głównie uzależnione, jest największym wytwórcą energii w Polsce, bo 30 parę procent, prawie 40% energii wytwarza PGE i głównym paliwem to jest węgiel brunatny, bo to jest 70% energii jest z węgla brunatnego. Natomiast PGE, będąc tak dużym koncernem, absolutnie podejmowało, za moich czasów podejmowaliśmy inicjatywy, kupowaliśmy również fermy różne
te wiatrakowe
odnawialnych źródeł i przygotowywaliśmy się również do instalacji fotowoltaicznych. Również PGE przecież zostało wybrane jako ta firma, która miała prowadzić inwestycje w elektrowni atomowej. To nie jest tak, że firma zasklepia się w tym, co robi. To jest firma, która w zależności od tego, jakie są warunki inwestycyjne do podejmowania inwestycji i to będzie te inwestycje podejmować.
No ale pani się zgadza, że węgiel się kończy, prawda? I węgiel brunatny, na którym bazuje PGE, właśnie nie ma przyszłości.
Znaczy, do końca zgadzam się z tym, że węgiel się kończy, dlatego że na świecie węgiel
Europie,
to jest...
Z punktu widzenia właśnie polityki klimatycznej i zaostrzania wymogów porozumienia paryskiego, Europa ma, zgodziliśmy się, ma tu bardzo wysokie standardy, wysoko stawia poprzeczkę i my jesteśmy częścią Unii Europejskiej. To czy my jesteśmy w stanie wytrzymać jakby taką politykę, że będziemy rzeczywiście, jak ja to nazywam tak, że tkwimy po szyję, prawda, w tym mule węglowym trochę w Polsce?
Znaczy, ja bym odeszła od takiej retoryki właśnie mówienia, czy węgiel jest dobry, czy węgiel jest zły. Węgiel jest jednym z paliw, które się używa w przemyśle energetycznym. W Polsce tak jest akurat, że na dzień dzisiejszy to tam 82% naszego miksu energetycznego to jest węgiel kamienny i węgiel brunatny.
Czy to nam nie zagraża naszemu bezpieczeństwu, że aż tak bardzo?
To powoduje, że Polska na dzień dzisiejszy ma daleko wyższy współczynnik bezpieczeństwa energetycznego niż średnia europejska. Bo akurat my mamy wszystkie złoża, na których my pracujemy, te elektrownie pracują, to są złoża, które są złożami polskimi. Jest duże wyzwanie i duże zagrożenie, które wynika z tego, że złoża węgla kamiennego w Polsce są złożami, które z punktu widzenia geologicznego są trudne. One są drogie w eksploatacji, a do tego wszystkiego my mamy dość nieefektywne technologie. I w związku z tym, i bardzo dużo, relatywnie dużo pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. W związku z tym ten segment wymaga, można powiedzieć, dużych nakładów po to, żeby zwiększyć efektywność wydobycia węgla. Natomiast węgiel.
Nie prosi zaimportować węgiel z kopalni odkrywkowych, prawda?
Tam, gdzie zawsze.
Tak, no to też jest właśnie jednym z większych zagrożeń, że dzisiaj na świecie był już taki czas, że tona węgla kosztowała $50. Dzisiaj to jest około 70 paru, a u nas koszt wydobycia to jest $100. No. Więc jak dołoży się transport, to można powiedzieć, że są takie momenty, że importowany węgiel był tańszy niż nasz polski. I to jest główne zagrożenie, że możemy sobie budować elektrownie węglowe, które moim zdaniem to jest duży sens wymiany bloków węglowych na nowe, bo to jest jeden z podstawowych elementów dekarbonizacji. To jest najszybszy sposób obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
Proszę to wyjaśnić, w jaki sposób?
Nowe bloki węglowe, w momencie kiedy wymienia się stare bloki, one mają zupełnie inny współczynnik efektywności. I o 1% większa efektywność powoduje 3% zmniejszenia emisji CO2. I to powoduje dzisiaj na przykład bloki, które są budowane, mają 45% efektywność. Natomiast stare bloki mają pod 30%. No więc to jest w ciągu jednej, w momencie odpalenia jednych bloków, uruchomienia, a zamknięcia drugich, tych poprzednich, natychmiast mamy zmniejszoną emisję gazów CO2. Co więcej, również zapotrzebowanie na węgiel się znakomicie zmniejsza, więc to jest dobry kierunek, że wymieniamy stare bloki.
Ale chyba jeden z kierunków, nie jedyny.
Oczywiście, ale to jest dobry kierunek, że wymieniamy. Natomiast jeszcze to, co trzeba zrobić, jeszcze pracować nad dywersyfikacją źródeł wytwarzania.
Z tym, że się wtrącę, może być tak, 5-10-15 lat to nie będzie nasz węgiel, z tego, co pani powiedziała, ponieważ przywieziony będzie tańszy.
Oczywiście to adresuje tylko dekarbonizację, czyli zmniejszenie emisji gazów, natomiast osobnym tematem jest, skąd będzie brany węgiel. I w związku z tym to jest kwestia również inwestycji i restrukturyzacji całego sektora wydobywczego. Absolutnie tak.
No, to jest takie wyważenie.
Czego się politycy, rozumiem, boją i właściwie
to jest
między innymi
temat.
Dlatego nie podejmują, tak? Tak jest uzasadnienie, że nie ma, skoro nie koncerny, nie państwo blokowali tą politykę energetyczno-klimatyczną, to ją blokowali politycy ze strachu przed problemem węgla. Czy możemy tak to scharakteryzować?
Przed wyborami kolejnymi.
Ja powiem tak, trudno mi powiedzieć, bo nie zajmowałem, nigdy nie byłam politykiem.
Pani to świetnie wie, nie? Pani tutaj szczerze powie.
Nie, ja powiem tak. Z mojego punktu widzenia na pewno polityka energetyczna, energetyczno-klimatyczna wymaga konsensusu politycznego. To jest dokument, który się nie tworzy na 3 lata, 4, tylko tworzy się na wiele lat.
Tak jak zrobili to Brytyjczycy, Niemcy.
W związku z tym wymaga konsensusu i jak gdyby zgody ponad podziałami.
Mamy taki dokument?
Polityka energetyczna była stworzona i jest dokument z 2009 roku, który jest kompletnie nieaktualny i była próba nawet podjęta w 2015 z uaktualnienia go, ale zakończyła się niepowodzeniem. I nie mamy aktualnej polityki energetyczno-klimatycznej. To jest absolutna konieczność, wypracowanie takiego dokumentu, dlatego że on umożliwi tak naprawdę dopiero duże inwestycje na taką szeroką skalę, dlatego że dopóki nie będzie dokumentu polityki energetycznej, dopóki nie będzie regulacji ustawowych gwarancji, że będzie wdrażalna ta polityka, dopóty nie ma tak naprawdę klimatu dla inwestycji.
A duże inwestycje w co? Nowe bloki węglowe?
Duże inwestycje w energetykę, między innymi w bloki węglowe.
A może małe, rozproszone elektrownie?
Znaczy...
duże inwestycje, ale w małe, rozproszone systemy, prawda, energetyczne.
Ja myślę...
o różnych źródłach. Zgodzimy
się
z takim kierunkiem?
Jednym z elementów polityki energetycznej to jest coś takiego, że muszą być zróżnicowane i zrównoważone źródła energii. Czyli my, między innymi bezpieczeństwo energetyczne, które dzisiaj jest bardzo wysokie, bo mamy swoje źródła, ale w momencie, kiedy mamy tylko jedno paliwo, czy dwa rodzaje paliwa, węgiel kamienny i węgiel brunatny, na których opiera się nasza energetyka, to jeżeli cokolwiek się stanie, właśnie to, co pani redaktor przed chwilą powiedziała, że okaże się, że my nie jesteśmy w stanie zrestrukturyzować naszego przemysłu węglowego, wydobywczego i napłynie tańszy węgiel. I w tym momencie Rosja jest dużym eksporterem węgla, to w tym momencie rzeczywiście nasze bezpieczeństwo energetyczne dramatycznie spadnie. Dlatego trzeba budować trzeba ustalić, jaki powinien być miks energetyczny, I na koniec dnia trzeba stworzyć narzędzia, które będą wspierały realizację.
Czy zgodzi się z pani z taką tezą, że właściwie być może w perspektywie, nie wiem, 2-3 lat nastąpi jakieś załamanie związane z tym brakiem polityki energetycznej, brakiem pewnej wizji, no związane właśnie na przykład z niemożnością dalszego dotowania, choćby przepisy unijne wskazują na to, że nie możemy dalej jakby subwencjonować naszego górnictwa, które w tej chwili hojnie rząd PiS subwencjonuje właśnie, żeby podtrzymać, prawda, i te mity powtarza, sakralizuje wręcz węgiel. Że możemy się zderzyć z czymś takim, że to przestaniemy jakby dotować, że staniemy przed radykalną jakby koniecznością restrukturyzacji górnictwa naszego, czyli no, szukania dla górników innych miejsc, czyli olbrzymi problem społeczny się pojawi, odkładany i jednocześnie no, będziemy potrzebowali węgla, który będzie tańszy, prawda, nie wiem, z Rosji, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Australii, prawda, przywieziony z odkrywkowych kopalni węgla kamiennego statkami. Czy grozi nam taka sytuacja?
Znaczy na pewno...
Ten brak jakby takiej wizji polityki państwa, rozumiem, robiony przez posłów, przez rząd. Czy może doprowadzić do czegoś takiego?
Ja powiem
czy
tak,
my straszymy właśnie?
Ja powiem tak, na pewno to, co nam grozi, to to, że decyzje, które są podejmowane, mają charakter wybitnie krótkookresowy i w związku z tym my nie zarządzamy ryzykami, które w tym obszarze się pojawiają. W związku z tym nie mamy wpływu na to, co się stanie tak naprawdę. Będziemy musieli, zderzymy się z jakąś sytuacją, która będzie miała miejsce, a na której wykreowanie my w żaden sposób nie wpływaliśmy.
Czyli na przykład przychodzi fala miesięcznych niesamowitych upałów, tak?
No to dodatkowo chodzi? Już klimatycznie. Ja myślałem nawet o rynkach węglowych nawet. Różne
a ja
rzeczy
myślałam
mogą się
o kwestii tak. bloków energetycznych, no wody, które potrzebowana
wody,
jest do chłodzenia
brak
i tak
wody,
dalej.
Które
jest
związane z chłodzeniem, prawda, bloków węglowych. Oczywiście to jest jeden z projektów, ale drugi, ten bezpieczny węgiel to jest też taki, no to sobie powiedzmy, dałem ulotkę tu pani prezes na temat Złoczewa. Mhm. No skutki wydobycia węgla brunatnego, który jest bardzo istotny, 70% tak jakby padła
PGE, 70%. Bo w kraju jest mniej.
Przecież to jest paliwo przeszłości. No to się chyba zgodzimy, że tylko dlatego funkcjonuje ten węgiel, że się nie liczy kosztów zewnętrznych, zdrowotnych, środowiskowych, prawda, które są gigantyczne. No w tej chwili Środkowa Wielkopolska wysycha. Nakładają się problemy ocieplenia klimatu. Ja byłem na takich spotkaniach, gdzie w ogóle, jak to mówiłem, co w tej chwili mówię, to nikt właśnie tego nie skontrolował. Nakładają się problemy ocieplenia klimatu zewnętrznego. Kolejny rok jest cieplejszy od poprzedniego, z działalnością kopalni odkrywkowych w Wielkopolsce i osuszeniem gigantycznym terenów, wysychaniem jezior, tym, że Narew, siódma rzeka Polski na odcinku kilkudziesięciu kilometrów jest, nie ma Narwi, prawda, wysycha. I za to odpowiada nałożenie się tych dwóch czynników. Ale nie da się kontynuować, prawda, węgla brunatnego, wydobycia kolejnych odkrywek. Chyba już wie.
Ale to, co pan mówi właśnie, to powinno być uregulowane w polityce energetycznej. Bo to, że się podejmuje takie działania, że koncern podejmuje działania i chce, że tak powiem, akwizować tereny i chce budować nowe kopalnie, wynika właśnie z tego, że nie ma takiej
zdobyć
polityki.
Zdobyć koncesję, prawda?
Czyli jeżeli
w Rogach,
będzie,
czy w Złoczewie.
Jeżeli będzie polityka energetyczna, która powie, że taki kierunek jest, że nie inwestujemy dalej w węgiel brunatny, to wówczas i to nie tylko powie, ale stworzy narzędzia, które pokażą, które sprawią, że nie będzie się opłacało koncernowi tego robić, to nie będzie tego robił. Dlatego polityka energetyczna, może byśmy chwilę właśnie porozmawiali, jakie elementy powinna w sobie zawierać polityka energetyczna.
Proszę bardzo.
Ona na pewno powinna określać to tak zwane bezpieczeństwo, zapewniać, czyli definiować bezpieczeństwo energetyczne, czyli mówić o tym, w jaki sposób będziemy pozyskiwać te źródła i w jaki sposób będziemy wykorzystywać nasze naturalne zasoby. Następnym elementem, który też jest składową bezpieczeństwa energetycznego, jest zróżnicowanie źródeł, czyli żeby nie opierać się wyłącznie na jednym źródle, na jednym paliwie. Kolejnym elementem polityki energetycznej jest cena energii, bo przecież tak naprawdę energetyka dlatego jest między innymi strategicznym przemysłem, bo ona determinuje działanie innych przemysłów. Rzadko co działa dzisiaj bez energii i w związku z tym ona również determinuje konkurencyjność gospodarki, bo poprzez ceny, czy jeśli ceny są zbyt wysokie, to również powoduje, że inne pochodne produkty też zawierają element ceny energii. I tak jak na przykład w Niemczech to, co się dzieje, gdzie są dotowane przecież źródła odnawialne, ale jest bardzo mocno chroniony przemysł, bo cały ciężar tych dotacji przechodzi na konsumentów indywidualnych. Natomiast część właśnie firmy i energia, którą kupują inne firmy, to ona jest konkurencyjna cenowo, właśnie po to, żeby zapewnić konkurencyjność cenową.
Czyli mechanizmy cenowe wpływają na to, jak realizowana jest polityka.
Ale również my jako konsumenci, nam wszystkim zależy na tym, żeby płacić rozsądnie za energię, prawda? Czyli żeby ta cena też nie była zbyt wygórowana. Absolutnie. Więc to też musi być elementem polityki energetycznej.
No ale proste pytanie
ale
teraz.
Nie powiedziała pani o jednym istotnym elemencie. Ochrona środowiska, ochrona klimatu.
Ja nie skończyłam, tylko tutaj pani redaktor chciała zadać pytanie.
Ja zadałam pytanie, jak pani skończy o tych elementach.
Dobrze, trzecim elementem, który jest niezwykle ważny, to jest efektywność energetyczna.
Tak.
Czyli zapewnienie takich mechanizmów, żebyśmy zużywali mniej energii.
Absolutnie.
Bo to jest nie tylko kwestia ograniczenia emisji, ale kwestia w ogóle ograniczenia wydobycia różnych właśnie, między innymi węgla, kwestia w ogóle ograniczenia bloków energetycznych.
Absolutna zgoda.
Następna rzecz to jest środowisko, ochrona środowiska.
I ochrona klimatu.
I ochrona klimatu, gdzie mówimy przecież o tym, że emisja gazów cieplarnianych powoduje po pierwsze wzrost temperatury, po drugie zaburzenia w gospodarce wodnej, czyli w jednym miejscu mamy mniej wody, w drugim miejscu mamy więcej wody.
No,
to jest kwestia wiatrów, wiatry również. Całkowicie mamy do czynienia z różnymi anomaliami pogodowymi, klimatycznymi i absolutnie no, to jest temat, gdzie wszyscy jesteśmy jak gdyby penalizowani i każdy z nas odczuwa właśnie skutki ingerencji człowieka w to środowisko, w takie dość w różnych miejscach globu dość istotne.
To proste pytanie naszego słuchacza, bo tutaj tak padło, może tajemniczo dla niektórych, że była próba, prawda, jej jakby uaktualnienia owego dokumentu z 2009 roku, nie skończyła się powodzeniem. Pytanie takie do państwa szczerze, dlaczego nie mamy polityki energetyczno-klimatycznej, mam tu na myśli ów dokument. Czy to stara władza przygotowała tą aktualizację, a nowa się za to nie zabrała, a tamto, co stara przygotowała, no to się rozpłynęło? No, dlaczego nie mamy?
Ja powiem tak, ja mam oczywiście, nie wiem dlaczego nie mamy, bo ja nie uczestniczę w budowie tego dokumentu póki co. Natomiast moje zdanie jest następujące, bo to jest bardzo trudny temat. Nie powiedziałam o ostatnim, właściwie jeszcze dwa elementy są tej polityki energetycznej, które powinny być zaadresowane, to znaczy innowacyjne technologie. I ostatni, absolutnie nie najmniej ważny, to jest ta część społeczna związana z zatrudnieniem i z, w ogóle z sytuacją, jaką mamy i z tym, że większa efektywność, zmiana miksu energetycznego wiąże się z utratą miejsc pracy i z restrukturyzacją.
Ale pojawiają się nowych miejsc pracy.
Niemniej jednak, nawet jak się pojawią nowe miejsca pracy, to ci, którzy tracą miejsca pracy w górnictwie, no to dla nich nie jest pocieszające. W związku z tym wymagane jest naprawdę stworzenie dużego programu, który będzie adresował ten temat, czyli adresował temat, co dalej robić właśnie.
Ale myśmy to już zrobili, zarządu Buzka, na którym miałem tam jakiś zaszczyt, prawda, nie wiem, i kłopot uczestniczyć. No przecież zrestrukturyzowano górnictwo. Janusz Steinhoff, premier Buzek, w spokoju społecznym, w negocjacjach z górnikami, nie wiem, z 400 tysięcy doszli do, nie pamiętam, 150 tysięcy górników i właściwie i później się skończyło.
No ale to minęło już od tej pory 14
tak,
lat
ale, i ale są wzory czasie pewne, jak to zrobić. Prawda? Dlaczego politycy właśnie tego nie podejmują? Dlaczego nie zapytali się Steinhoffa, jak się to robi? Dlaczego nie poszli do Buzka, który jest, prawda, tym profesorem węglowym, siedzi na tym Śląsku, by podpowiedzieli, jak to zrobić, żeby w pewnym spokoju, no zbudować ten, nie lubię tego słowa, ten nowy miks energetyczny, prawda? Otworzyć się na inne nośniki energetyczne, bo jedno zdanie powiem. Profesor Popczyk, jeden z wybitnych autorytetów, prawda, mówiący o tym, że trzeba odchodzić od tej centralnej energetyki w kierunku energetyki rozproszonej, odnawialnej, efektywnej energetycznie, absolutnie może, to nawet na pierwszym miejscu stawia, mówi, że w tej chwili to bezpieczeństwo polega na bezpieczeństwie grup interesów. Grup interesów różnych, a nie na bezpieczeństwie konsumenta, prawda, ludzi, którzy mają korzystać. Jakbyśmy odwrócili tą hierarchię i politycy zaczęli myśleć, że jak bezpiecznie dostarczyć, zadbać o to, żeby dostarczyć ludziom energię, to być może by to zupełnie inaczej wyglądało niż konserwowanie właśnie tego, co mamy, prawda?
Ale bez...
Zgoda?
To zgoda, ale to nie dotyczy wyłącznie Polski. Bezpieczeństwo grup interesów, dokładnie to samo mamy w Europie,
no,
i w Unii Europejskiej. Nie, nie może, ale jeśli mówimy o efektywnym działaniu, to tak naprawdę najefektywniejszym działaniem byłoby, skoro jest Unia Europejska, to szukanie rozwiązań najbardziej efektywnych w Unii Europejskiej jako w całości, a nie robienie polityk narodowych.
No tak, ale
narodowych.
My mówimy, my mamy swoją specyfikę.
Ale każdy ma swoją specyfikę.
No to nie każdy sobie, ten, kto ma specyfikę, robi. Przecież tak. To jest na sztandarach niesione. No.
Tak, tylko chodzi
zgoda,
o to, że...
Unia jest niekonsekwentna, zgadzam się z panią. Unia jest niekonsekwentna, bo dopuszcza, że właśnie robimy te narodowe polityki i właściwie...
Ja powiem tak, ostatnio była taka informacja, zostało przeprowadzone referendum w Szwajcarii i Szwajcarzy, 58% społeczeństwa, zgodziło się na podniesienie cen energii i na subsydia, na to, żeby właśnie rozwijać energetykę odnawialną.
I zamykać elektrownie atomowe.
Elektrownie atomowe. Tylko że sytuacja jest taka, że w Szwajcarii 50% energetyki jest na wodzie, czyli... to jest zupełnie inna sytuacja niż w Polsce.
Podobnie jak w Norwegii czy w...
To wycofujemy się z pewnych elementów, czy w Norwegii, czy w Szwecji. Dla nas, w sytuacji, kiedy 80% jest na węglu, to trzeba sobie powiedzieć, że trzeba opracować taką ścieżkę wyjścia z tego, wychodzenia z tego węgla,
oczywiście,
żeby ograniczać emisję, a to się zrobi najszybciej, najskuteczniej przez wymianę bloków węglowych, i wprowadzać
drugą... A może
drugą...
przez efektywność energetyczną jednak, tu trzymam panią za słowo.
Też.
To jest chyba szybsza droga.
Ja myślę, że wszystkie drogi, które prowadzą do tego samego celu, są skuteczne.
Po co budować nowe moce, jak możemy zaoszczędzić? To była teza, prawda, która była wygłoszona dokładnie na spotkaniu z Nowoczesną, między innymi przez profesora Popczyka i inne osoby, bo Nowoczesna się pytała o rynek mocy. Jakie mamy rady? To rady były takie. Jeśli możemy zaoszczędzić energię, to lepiej ją zaoszczędzić, niż budować nowe moce. Prawda?
To prawda, natomiast jeśli pan zaoszczędzi tą energię, to dalej będzie pan miał bloki węglowe, które mają po kilkadziesiąt lat i które emitują bardzo dużo CO2 i różnych innych gazów. Więc i tak musi pan z nimi coś zrobić. I teraz wymiana na bloki węglowe, które są bardziej efektywne, spowoduje, że będzie pan miał tyle energii, ile jest potrzebne, po to, żeby zaspokoić popyt w Polsce, i będzie miał pan dużo niższą emisję dwutlenku węgla i będzie pan miał jednocześnie dużo niższe zużycie węgla.
To zgoda, aczkolwiek jest to ryzyko, o którym trzeba powiedzieć, że polityka Unii jest w tej materii bardzo ambitna i zmierza do tego, żeby jednak podnieść cenę emisji za CO2, za tonę dwutlenku węgla i żeby to właśnie ta modernizacja się opłacała, ale żeby się opłacało też wchodzenie w inne, mniej prawda, emisyjne nośniki energetyczne, typu odnawialne źródła energii, właśnie słońce, wiatr.
No, nie, no bo to kolega Gawlik się jakby tu...
Ale ja zaskoczę,
że pani powiedziała, że to jest najefektywniejsze dzięki temu
dla
wymiana
Polski?
Bloków.
Tak.
Dzięki temu będziemy mieli obniżenie emisji, będziemy mieli energię. No, i tutaj jakby w tym miejscu rozumiem, że tu brakuje, dlatego, ale oprócz tego róbmy to i to. A nawet jeśli pani mówi róbmy to i to, to równocześnie pani mówi, ale to priorytet. I tutaj...
Znaczy co, priorytet? Węgiel?
Tak, tak.
Znaczy, paradoksalnie.
Ja wiem, że jesteśmy, prawda, mentalnie z tym związani,
Nie, ja nie jestem mentalnie z tym związana.
Wszyscy jesteśmy węglowym krajem, od Gierka, prawda, czy ja już nie wiem, czy od Gomułki.
Ja nie jestem z tym mentalnie związana, ja tylko mówię, że jeżeli mamy sytuację, w której chcemy obniżyć emisję CO2, jednocześnie zapewniając bezpieczne dostawy energii, no to mamy taką sytuację, że jak wymienimy blok, który ma 1000 megawatów i który ma sprawność 30% i wymienimy na blok, który ma sprawność 45%, tak, to 15% różnicy w sprawności spowoduje o 45% niższą emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie zapewni nam dokładnie wymaganą ilość energii.
I to jest niewymienialne, bo też w imieniu słuchacza zadaję takie pytanie. Gdyby te pieniądze przeznaczone na wymianę tego bloku, Tamten zamknąć stary, nie dawać nowego bloku, tylko przeznaczyć na inwestycje w OZE, to nie jest wymienialne, nie jest porównywalne, tak? O wiele mniej dostaniemy energii.
Znaczy, ja powiem tak, no, jeśli chodzi o koszt budowy megawatu.
Koszt
budowy megawatu to waha się od 750 mniej więcej tysięcy euro do 3 milionów euro za 1 megawat w zależności od technologii. I teraz najdroższe technologie to są wiatraki offshore'owe na morzu i energetyka atomowa. Najtańsze to są bloki gazowo-parowe. Energetyka węglowa to jest koszt mniej więcej 1,7 mln za
mówimy inwestycyjnie w tym.
Inwestycyjnie.
Natomiast, ale to się też zmienia.
Zmienia, oczywiście.
Tanieje energetyka odnawialna, ewidentnie.
Fotowoltaika jest, bardzo mocno tanieje, to prawda. Ona ma wyższy koszt, dlatego jest dotowana. Ona ma przede wszystkim inny parametr, który jest bardzo trudny z punktu widzenia, jak gdyby systemu energetycznego każdego kraju, ponieważ nie ma dzisiaj efektywnych i skutecznych magazynów energii.
Pojawiają się bardzo szeroko, jest ta dziedzina rozwijana i to jest kwestia, naszym zdaniem, nie wiem, 5-10 lat będziemy żyć w innym świecie, bo te magazyny energii już się pojawiają. No, już się pojawiają Tesli magazyny, wielkie fabryki powstają do samochodów,
tak jest.
Systemy rozproszone, odnawialne, także magazynowanie w różnej formie, wodoru, sprężonego powietrza, szereg w tej chwili, to jest najbardziej jakby chyba żywa, innowacyjna właśnie, jak mówimy, innowacyjna gałąź technologiczna, która moim zdaniem rozwiąże że jakby ten dylemat i radykalnie spadnie wówczas koszt ten inwestycyjny, no bo jeśli będziemy mogli zmagazynować...
Nie radykalnie spadnie koszt inwestycyjny, tylko zmieni się radykalnie
możliwość wykorzystania jakby tej
absolutnie
energii.
I wówczas sytuacja się zmieni z dnia, w cudzysłowie, z dnia na dzień. I między innymi dlatego wymagana jest dywersyfikacja źródeł. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja mówię tak. W Polsce, z perspektywy polskiej, budowa bloków, wymiana bloków węglowych jest istotna, bo ona nam daje możliwość realizacji obniżania emisji.
O, już lepiej.
Ona jest istotna, jest najlepszym rozwiązaniem problemu takiego. Ona ma wady.
Do roku, powiedzmy, połowy wieku. Wieku zobaczymy co, dlatego że przypominam tutaj, ja tego nie mogę dopowiedzieć, przepraszam, wcinam się trochę, ale chcę to powiedzieć. Porozumienie paryskie mówi o tym, że nie możemy dopuścić do podniesienia się poziomu temperatury Ziemi o więcej niż 2 stopnie. Z tego wynika, przynajmniej tak się gremia naukowe, prawda, i polityczne zgodziły, że trzeba właśnie w połowie wieku wycofać się w całym świecie właśnie z węgla. Zejść do poziomu o 90%, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. I moja obawa jest taka, że jak my wejdziemy w ten węgiel, o czym tu pani prezes mówi, to my dalej cementujemy jakby ten nasz układ. No zakładam, że rozumiem, że na 30 lat, prawda, dochodzimy do tego połowy wieku, to musimy bardzo intensywnie rozwijać cały ten inny segment energetyczny. Właśnie czysty, odnawialny, pracujący na słońcu, wietrze, biomasie, biogazie, nie wiem, no, pompach ciepła, etc., różnych magazynach energii. To, co robią inne kraje. Bardzo intensywnie robią Anglicy, Niemcy, nie wiem, Hiszpanie, Skandynawowie, Szwajcarzy, którzy mają też inne rzeczywiście, no jakby inną sytuację geograficzną, bo jak mają tam 70-50% energii z odnawialnych źródeł w postaci rzek, no to z tytułu górskich rzek na przykład w Norwegii, to jakby zupełnie inaczej się mogą też ustawiać do tego wszystkiego, ale czy my się możemy w takim razie zgodzić co do tego, bo
czy myśl twoja jest taka, my teraz trochę niepotrzebnie inwestujemy w te nowe bloki, tak? Będziemy zmieniać, tak? Bo
konserwujemy dokładnie.
Znaczy, wiecie,
państwo, tracimy z punktu widzenia innowacyjność. Tracimy czas, bo te technologie węglowe nie będą już tak innowacyjne jak te nowe, które się pojawiają w tej chwili w sferze słońca, wiatru, magazynów energii, samochodu elektrycznego opartego na odnawialnych źródłach energii, a nie na węglowych źródłach energii, jak chce premier Morawiecki, bo to w ogóle absurd, bo wykazano, że to będą emisje będą większe, jeśli będziemy korzystać, prawda, w tym samochodzie elektrycznym z zasobów dotychczasowych nieodnawialnych źródeł, czyli z tych cała energetyka i idea samochodu samochodu jest oparta na odnawialnych energiach na Zachodzie, w Polsce musi być inaczej, prawda? My będziemy spalać węgiel i będziemy zasilać samochody elektryczne. No absurd. No,
ja powiem tak.
Dlaczego my pod prąd ze wszystkim musimy iść, prawda?
Jeśli mogę.
W tym naszym kraju.
Znaczy nie idziemy pod prąd w żadnym wypadku. To znaczy nie musimy iść pod prąd i nie idziemy pod prąd. Ja dwie rzeczy chciałam powiedzieć. Jedną rzecz, że jak patrzymy na sytuację ogólnoświatową, to 40% świata pracuje w elektrowni, jest opartych o węgiel. O węgiel brunatny, węgiel kamienny. 40% energii, która jest produkowana na świecie, jest produkowana w oparciu o węgiel.
Ale jest trend zmniejszania się bardzo szybkiego i
bardzo szybkiego
w Chinach,
bym nie powiedziała. Bardzo szybkiego. W Stanach Zjednoczonych jest trend zmniejszania się, który nie wynika z tego, że Stany Zjednoczone sobie ustaliły politykę klimatyczną, tylko wynika z tego, że odkryto złoża gazu. Okay. I to spowodowało, że się pojawiła technologia, która jest tańsza.
Ale też
i
z tego... Uwaga.
By accident ona zgoda. Generuje mniej dwutlenku
węgla. Ale to się wpisało
węgla.
Też w bardzo mocne podkreślanie przez Amerykanów wpływu negatywnego na zdrowie spalania węgla i dużych kampanii związanych z tym, że trzeba zamykać te elektrownie węglowe, bo się przyczyniają do zachorowań ludzi, śmierci
tak
ludzi.
Tak jest.
Co jest
ale
w Polsce
najpierw,
też ma miejsce, prawda? Nie mówiliśmy o tym aspekcie.
Najpierw trzeba było mieć gaz.
Okej.
Okay. Najpierw trzeba było mieć gaz, żeby czymś ten węgiel zastępować.
Jasne, łatwiej im to zrobić. Prawda?
Chciałam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych mimo tego gazu 40% energii jest wytwarzanej w oparciu o węgiel.
Okej, okay, ale nie 82% jak w Polsce.
To prawda, ale 40% w Stanach to jest dziebko więcej w bezwzględnych wartościach niż 80% w Polsce. Ja Jasne. Bym chciała powiedzieć jedno. Proszę mnie zrozumieć dobrze, że po pierwsze wymiana bloków węglowych jest korzystnym scenariuszem dla Polski, ale ona dzisiaj bez tej polityki... Bez polityki energetycznej ona jest nieuzasadniona biznesowo, dlatego, że ten business case się nie broni. Dlatego po prostu dzisiaj...
Czyli firmy, koncerny energetyczne i inne podmioty nie wejdą w tą politykę, dopóki nie będzie reguł określonych... wizji państwa, polityków, jak to ma wyglądać i popartych ustawami.
Znaczy, jeśli patrzeć wyłącznie na biznesowe kryteria, to się nie broni.
A co się broni w tej chwili?
Znaczy, ja powiem tak.
Nie mając tych kryteriów.
Ja powiem tak. Właśnie
to jest dryf, tak?
Cały problem z energetyką jest taki, że podając właśnie ten koszt budowy jednego megawata, on jest na tyle wysoki, że jeżeli mówimy wyłącznie o komercyjnym, jak gdyby konkurowaniu, bez żadnych mechanizmów wspierających, to właściwie nikt by niczego nie budował. Dlatego, że nie opłaca się.
Jest
tak duży koszt,
na tym, co się ma.
Tak duży koszt inwestowania, że muszą być mechanizmy regulacyjne, które powodują, które powiedzą, okej, jak zrobisz to, to będzie to, a jak nie zrobisz tego, to będzie... Konkretna rzecz. Dlatego mówi się o rynku mocy.
Budowa... Rynek mocy cementuje, taka była konkluzja spotkania w Nowoczesnej, w Sejmie, właśnie tych wybitnych ekspertów. Rynek mocy cementuje właściwie te moce węglowe. Jest właśnie ruchem w kierunku bezpieczeństwa grup interesów, niebezpieczeństwa konsumentów, bezpieczeństwa środowiskowego, klimatycznego, etc. Że jest 7 sposobów, profesor Popczyk wymienił, które mogą zapewnić nam jakby bezpieczeństwo, o które nam chodzi.
Proszę Państwa, w studio obecni dyskutujący pani Bogusława Mantuszewska, menedżerka, była wiceprezes do spraw strategii rozwoju Polskiej Grupy Energetycznej w latach 2012-2013, aktualna minister do spraw energetyki w gabinecie cieni Kongresu Kobiet oraz Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Weekend Radia Tok FM.
Jesteśmy z powrotem. Pani Bogusława Matuszewska, specjalista w materii... W jakiej materii, jak miała powiedzieć?
Energetyki.
Była wiceprezes do spraw strategii rozwoju PGE w latach 2012-2013, minister do spraw energetyki w gabinecie cieni Kongresu Kobiet oraz Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni. Mówię to, ponieważ może niektórzy z Państwa dopiero teraz włączyli odbiorniki. Oddaję głos panu Radosławowi.
Ja chciałem spytać o konkretny przykład elektrowni w Opolu. No, pani tutaj nam mówi, że Z tym ja się częściowo mogę zgodzić, że najbardziej efektywne byłoby wymiana na lepsze nowe bloki, prawda, zbudowanie nowych, efektywnych bloków w nowych technologiach węglowych. I w jakimś tam części tego miksu, oczywiście nie w całości, mam nadzieję, tylko w części, prawda, co by wynikało z pewnej wspólnej jakby tam uzgodnionej polityki właśnie tych różnych źródeł energii, to dlaczego państwo i pani, jak byliście właśnie w zarządzie, żeście nie chcieli Opola?
To jest bardzo dobre pytanie z kilku powodów. Dlatego, że PGE jako koncern ma swoje kopalnie węgla brunatnego i jest w 70% właściwie uzależnione od węgla brunatnego. Tylko 21% energii wytwarza w oparciu o węgiel kamienny i nie ma swoich kopalni węgla kamiennego. W związku z tym, po pierwsze, ma tak dużą ekspozycję na właśnie i ryzyko związane z emisją dwutlenku węgla z powodu węgla brunatnego, że dokładanie kolejnego związanego z węglem kamiennym uważaliśmy za nieuzasadnione, to jest jedna rzecz, ale druga, znacznie ważniejsza, bez regulacji i bez systemu wsparcia według nas budowa bloków energetycznych w Opolu po prostu się to nie był pozytywny business case. Czyli żeby wymienić, czy to co ja mówię, wymiana bloków węglowych jest najefektywniejszym, na nowe jest najefektywniejszą metodą dekarbonizacji, ale ona wymaga polityki energetycznej i stosownych narzędzi wsparcia, określonych regulacji, które będą umożliwiały prowadzenie tak drogich inwestycji.
No dobrze, jak inne kraje rozwiązują ten swój tak zwany miks, nie tą mieszankę energetyczną, nie lubię tego słowa miks, no ale te różne rodzaje energii, które, jak planują to, jak Niemcy, nie wiem, Brytyjczycy, którzy mają ten konsensus, zdaje się, co 5 lat mają ustawę na ten temat i realizację. Pani... To jest powiązana energetyczno-klimatycznie. Pani się, no, tym się zajmowała, pani była strategiem do spraw rozwoju. Niech pani nas trochę oświeci tutaj.
Tak jest. Jak patrzymy, szczególnie interesujące są polityki narodowe energetyczno-klimatyczne tych krajów, które również są mocno uzależnione od węgla. Takim krajem, który w sumie jest najbardziej uzależniony od węgla, jest Afryka Północna. Oni mają właściwie węgiel i mają trochę energii w oparciu o atom. I też po to, żeby dywersyfikować właśnie te źródła energii, z jednej strony starają się zmniejszyć uzależnienie od węgla. Tam jest na dzień dzisiejszy 93% energii z węgla, ale też wprowadzają program wsparcia dla źródeł odnawialnych.
No, oni są na słońcu tam raczej. Afryka Północna to mają troszkę lepsze chyba warunki.
No to słoneczne. U nas rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o warunki wiatrowe i o warunki nasłonecznienia, to my jesteśmy w takiej strefie klimatycznej, że to powoduje, że efektywność inwestycji w wiatraki i fotowoltaikę jest słabsza, niższa niż w takich, na takich terenach.
No, ale jesteśmy na tej samej szerokości co Niemcy.
Ona absolutnie jest uzasadniona w momencie, kiedy mówimy, że określony procent energii chcemy mieć opartej o źródła odnawialne. I dlatego każdy właśnie z tych krajów, te wszystkie polityki, które ja miałam okazję przeglądać i analizować, on bardzo mocno, kraje właśnie budują swoją politykę energetyczną w oparciu o miks, o różny, zróżnicowany miks energetyczny, czyli mamy część źródeł w oparciu o naturalne własne zasoby i to w zależności od tego, jaki to jest kraj, to albo jest węgiel, albo jest gaz, albo jest woda, która jest absolutnie naturalna, należy do tych tak zwanych czystych źródeł energii, albo to są źródła odnawialne typu właśnie słońce czy typu wiatr. I w momencie, kiedy to jest zrównoważone, zbilansowane właśnie taka struktura źródeł wytwarzania, to wówczas to bezpieczeństwo energetyczne jest też znacznie wyższe, dlatego że ono jest bardziej odporne na różnego rodzaju zmiany, z którymi my się dzisiaj zmagamy.
Ale to zrównoważenie, jak tam jest rozumiane? 50-50?
Różnie. Na przykład to, co Europa w swojej polityce klimatycznej powiedziała, tą słynną regułę 20-20-20, że mamy do 2020 roku obniżyć o 20% emisję dwutlenku węgla w stosunku do roku 1990, że o 20% powinno być energii z OZE i 20%
wzrost efektywności. Ale już uważa się, że te cele są już za niewystarczające i że już widać, że niektóre kraje poszły dużo dalej, prawda?
Tak jest. Niemcy, prawda? Natomiast też trzeba pamiętać, że Unia Europejska waży w emisji globalnej 10%, jasne, czyli tak naprawdę najwięcej zależy od Chin, najwięcej zależy od Stanów Zjednoczonych Indie, i to są kraje, które również w swoich politykach energetycznych adresują temat właśnie klimatu. I oni również stawiają na rozwój źródeł odnawialnych.
Jakości powietrza, jak Chiny na przykład. Mam takie pytanie. Pani analizowała pod kątem właśnie tego miksu, a efektywności energetycznej. Czy są kraje, które się wyróżniały według tych analiz programami właśnie negawatów, czyli nie budowania, a oszczędzania energii, dzięki temu osiągania tych wszystkich jakby korzyści?
Tak jest. Generalnie mówi się, że zakłada się, że jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, to 60% tego ograniczenia będzie pochodziło ze zwiększenia efektywności energetycznej. I to, co to oznacza, zwiększenie efektywności energetycznej? Wszyscy z nas, jak kupujemy lodówki, to widzimy tam takie kolorowe znaczki, klasa energetyczna. Czyli wszystkie urządzenia, które są powszechnie stosowane, których jest bardzo dużo na świecie, one są objęte klasą energetyczną i stosowanie właśnie efektywniejszych takich urządzeń powoduje oszczędności. I teraz to są na przykład lodówki, to jest klimatyzacja i to u nas się dzieje. To, co na pewno jest tematem, który jest wyzwaniem i tu można bardzo dużo oszczędności osiągnąć, to są systemy wymiany oświetlenia, szczególnie w miastach. Czyli przejście na oświetlenia LED-owe.
A ja tutaj powiem jedną rzecz. To ostatnio na jakimś spotkaniu byłam i tam były przedstawiciele oczywiście NGO-sów, WWF to chyba był, i tam padło takie słowo, że gdybyśmy te kary, które po prostu płacą ci, którzy emitują, przeznaczyli na ocieplenie domów w Polsce, na tą zmianę. Tak. To jest olbrzymia działka. Oczywiście są te jednostkowe samorządowe programy, ale gdyby to stało się absolutnie
wysokie, prawda? Miejsca pracy,
te pieniądze,
to jest zdumiewające,
że rząd, tylko wpadają w budżet, idą na coś.
Nie będziemy, pani premier, lać rząd przy tym ataku smogowym. Różne fajne rzeczy zaproponował w sprawie smogu i przypominam to słuchaczom, że nic nie zrealizował. Z tym między innymi efektywność energetyczna była takim istotnym elementem.
Ja powiem kilka liczb, które są dość takie, dość interesujące, związane z efektywnością energetyczną. W 2012 roku zredukowano globalne zużycie energii o 10%. W ten sposób oszczędzono energię, która była ekwiwalentem około 500 milionów samochodów, czyli emisja dwutlenku węgla była mniejsza o
tyle...
Ale to
mówimy o energetyce, te 10% w energetyce.
Tak, o tyle, ile by wyemitowało 500 milionów samochodów. Oszczędzono inwestycje w bloki energetyczne.
A to w jednym roku takie efekty były?
O Polsce cały czas mówimy.
Nie, mówimy o świecie, który... dalej, 500 miliardów dolarów. To są rzeczy nieprawdopodobne.
To są potężne rezerwy, oczywiście, to wiemy. Energochłonność polskiej gospodarki uważa się, że jest czterokrotnie czy pięciokrotnie wyższa niż tych wysoko rozwiniętych krajów.
Jak wygląda to w Polsce? Czy są takie dane, jak teraz tutaj pani...
Są. Niewiele, bo nie było ustawy, nie było regulacji na ten temat.
U nas właśnie, bo sama efektywność energetyczna muszą być wprowadzone miary, musi to być monitorowane i tak naprawdę...
To była odrębna audycja, pani redaktor, na temat efektywności energetycznej, oszczędzania energii, bo to jest nurt, który się we wszystkich sferach sprawdza. I poprawia jakości powietrza przy działaniach antysmogowych.
Innowacyjne technologie mają olbrzymie znaczenie.
100% zgody.
I one też generują i nowe miejsca pracy.
Technologie i wspieranie tych, których na to nie stać. Ja mówię na myśli, chociażby taki program był ten we Francji, Habiter Mieux, gdzie właśnie pieniądze z tych kar przeznaczono dla ludzi, których nie stać na zmianę ich domów.
Ja bym chciał na koniec jeszcze spytać o takie pytanie zadać, to powyżej pasa bym powiedział, to będzie pytanie. Pani zostaje ministrem do spraw energii w nowym rządzie. kobiet.
O, właśnie.
Co, jakie, no pani ma olbrzymią wiedzę, to widzimy z tej rozmowy. Jakie rzeczy pani robi, żeby naprawić tą sytuację, żeby kraj zaczął posiadać politykę energetyczną, klimatyczną? Co w pierwszym rzędzie należałoby zrobić? Albo jaka jest wizja założeń tej polityki, bo ma mało czasu, gdy pani, no, na pewno ma to pani ułożone w głowie. Oczekujemy teraz pokazania 1, 2, 3, 4, 5, co
tak,
robimy.
Tak, ja myślę, że to, co jest absolutnie najważniejsze, to powołanie takiego zespołu.
To jest
zespołu.
Dla naszych polityków, prawda?
Powołanie zespołu.
No, nie lękajcie się nasi politycy. Tak. Bardzo proszę, pani Bogusia Matuszewska wam mówi, co macie zrobić.
Powołanie zespołu takiego ponadpartyjnego, czyli zespołu ludzi, którzy wypracowaliby taką politykę, bo mówię, to nie jest łatwy temat. I tu trzeba uwzględnić interesy naprawdę wielu środowisk.
Mówiliśmy
i to
o tych elementach polityki. Tak.
I
mówiliśmy.
Ten element społeczny, element cenowy, element bezpieczeństwa tak. energetycznego, klimatyczny, innowacyjności. Górny Śląsk jako potencjalny region, który najbardziej byłby jak gdyby dotknięty tymi zmianami. To wszystko musi być wzięte pod uwagę. Absolutnie takie założenie i uzgodnienie na najwyższym poziomie, że to jest ta część naszej sfery gospodarczej, która jest wyciągnięta z tych tak zwanych politycznych rozgrywek. Czyli ustalamy politykę, która ma służyć nam najmniej, ale naszym dzieciom, naszym wnukom, która będzie determinowała to, jak ja rozumiem patriotyzm gospodarczy, to jest właśnie patriotyzm gospodarczy.
Czy to jest racja stanu Polski?
To jest racja stanu, absolutnie. I wówczas natomiast te elementy, które są do zaadresowania, to jest miks energetyczny, czyli powiedzenie sobie, jak będzie wyglądać nasz miks energetyczny w 2050 roku, jak do tego, tak żeby on był najefektywniej, żeby był bezpieczny, zapewniał bezpieczeństwo energetyczne, żeby gwarantował dobrą cenę dla Polaków energii i dla polskich przedsiębiorstw, żeby było właśnie zaadresowane tematy klimatyczne, żeby były zaadresowane sprawy społeczne, czyli miejsca pracy, żebyśmy mówili o innowacyjnych technologiach i w tym momencie ustalić w polityce, jak ma wyglądać ścieżka dojścia do tego roku 2050, jakie miary, jakie narzędzia są do dyspozycji i stosowne ustawy, które będą to wspierały.
Tą osobę bym mianował na ministra, spokojnie.
Słuchajcie, rządzący, ponieważ piłeczka leży po stronie tych, którzy rządzą, prawda? No to tak oni mówią, zbieramy się ponad podziałami, siadamy
tak jest.
I dyskutujemy i ustalamy, no, prawda? No,
to jest dobra. Możliwe.
Zakończmy tym optymistycznym akcentem, chociaż muszę przypomnieć, to niestety na koniec, że politycy zamiast pójść w tą stronę, jak jeden mąż w tej chwili zagłosowali za obroną polskiego węgla wobec Brukseli. Śledziła pani tą uchwałę pewnie, że będziemy tak w tej chwili, 29 spotykają się ministrowie środowiska do spraw i dyskutują właśnie o zmianach handlu emisjami, czyli dwutlenku węgla. No i nasi politycy poparli tutaj rząd PiS, jak jeden mąż, bronimy świętego węgla. Co pani myśli na ten temat?
No ja już powiedziałam, dla mnie to można w znacznie lepszy sposób zaadresować ten temat. To znaczy można w cudzysłowie bronić węgiel i sprawiać, żeby nasze środowisko było lepsze i również ten węgiel był elementem miksu, jednocześnie nie walcząc z wszystkimi wokół.
Czy są Unią Europejską właśnie?
Tak jest.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bogusława Matuszewska.
Ja bardzo dziękuję też.
Była wiceprezes do spraw strategii rozwoju PGE w latach 2012. Aktualna minister do spraw energetyki w gabinecie Cieni Kongresu Kobiet. Była naszym gościem, a współprowadzącym był Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni. Dziękuję bardzo.